To jest wystawa zamknięta dla publiczności przede wszystkim na razie. Trochę szkoda, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda się ją publiczności białostockiej pokazać. Jest to wystawa zbierająca wątki w sztuce polskiej, ale też wprowadzająca kilka prac ze sztuki światowej. I dotyczy tego, w jaki sposób artyści zajmowali się językiem w XX wieku. Mamy tu kilka klasyczek konceptualizmu. Jest bardzo ciekawa, bardzo rzadko pokazywana praca Barbary Kozłowskiej. To jest ta praca, są to slajdy z performance'u wykonanego w latach 70., gdzie Barbara Kozłowska opisuje siebie jako człowieka i siebie jako kobietę, identyfikując fizyczne atrybuty swojego człowieczeństwa i swojej kobiecości, odnajdywane na swoim ciele, takie znaki charakterystyczne. Na kobietę nie składa się funkcja, jakby jaką pełni w społeczeństwie, zidentyfikowana jako kobieta, tylko na przykład składa się piersi. Jako takie słowo, które mimo tego, że mężczyźni też mają piersi, kojarzy się przede wszystkim z kobietą. Są to takie slajdy, gdzie widzimy artystkę, która stoi na tle białej tablicy i właśnie opisuje składowe swojego ciała.
Bardzo rzadko uświadamiamy sobie, jak silnie język jest związany z nami. Czy często artyści poruszają ten temat w sztuce?
Teraz to jest bardzo żywy temat. Aktualnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest seminarium na temat tego, w jaki sposób w ogóle jakby żyjemy w języku i pracujemy z językiem po to, żeby uzyskać jakby społecznie zupełnie inne efekty niż te, które jakby udało nam się uzyskać do tej pory. Drugą taką instytucją jest Zamek Ujazdowski, który prowadzi rezydencję. Dobiega końca już rezydencja dla artystów, którzy zajmują się badaniem przemocy systemowej właśnie w językach instytucji sztuki. Ta wystawa zupełnie nieplanowanie, mimo że z peryferii produkcji kultury wpisuje się w główny dyskurs.
W tamtej sali dobiega muzyka.
To jest praca Wilhelma Sasnala, piosenki miłosne. Bardzo zależało mi, żeby pokazać na tej wystawie nie tylko prace dotyczące bezpośrednio języka jako wytworu kultury, ale również jakby, żeby zwrócić uwagę na inne sposoby komunikacji. Muzyka jest czymś, co podobnie jak emocje, wniesie komunikaty właśnie związane z takim pozawerbalnym przekazem.
Właściwie cały arsenał jest poświęcony pracom najważniejszych artystów, którzy dotykają tego tematu. Idziemy teraz do drugiej przestrzeni.
Tutaj zebraliśmy takie prace, które związane są z historią i ze sposobami mówienia o różnych jakby doświadczeniach, które mają swój wyraz w jakiejś takiej narracji, która jest zatwierdzona urzędowo. Jedną z takich prac, tak właściwie to nie jest praca Stacha Szumskiego, to jest kolekcja artysty Stacha Szumskiego, który w różny sposób, w różnym czasie nabywa chusty zrobione przez więźniów. Czasami są to znaki, jest to inny rodzaj pisma. Wszyscy wiemy, rozczytujemy te kody, ale jakby nie jest to narracja. Czasami są to narracje osobiste, skierowane jakby od jednych osób do drugich. Bardzo fajne jest to, że te chusty też jakby swoją estetyką i swoimi komunikatami bardzo ładnie pokazują w ogóle miejsce w chronologii, czyli jakby ten moment, w którym powstały. Mamy tutaj też, to jest bardzo ciekawa praca, wybór piosenek z dwudziestolecia międzywojennego, takich bardzo popularnych szlagierów. Jest to praca kolektywu Łaski. I kolektyw Łaski wybrał takie piosenki, które weszły po prostu totalnie do kultury polskiej i nie wyobrażamy sobie dzisiaj kultury polskiej bez tanga milonga. Natomiast bardzo często tekst tych piosenek był pisany przez literatów, twórców o innej narodowości niż narodowość polska, ale tworzących w obrębie języka polskiego i kultury polskiej. Kolektyw Łaski zrobił takie śledztwo i wyłapał różne jakieś takie wątki związane w ogóle z przemocą klasową w tych oryginałach i zaproponował taką rewolucyjną, inkluzywną, włączającą, równościową perspektywę w ich współczesnych wersjach. I ta praca ma swoją wersję pisaną, ale też mamy tutaj karaoke, więc każdy może próbować zaśpiewać każdą z tych piosenek i zobaczyć w ogóle, na ile język pociągnie go w dobrze znaną stronę, a na ile da się uwieść po prostu jakby zmianie. Jest tu absolutnie też przepiękna praca artysty hiszpańskiego pochodzenia, tworzącego na co dzień w Holandii, ale przez kilka lat mieszkającego w Polsce, Dawida Maroty. Zastanawia się nad tym, w jaki sposób historia jest wytworem jednostki i w jaki sposób jednostka opowieścią może zaznaczyć swoje miejsce w historii, komu ją przekazuje. To jest osobista historia pradziadka artysty, o pradziadku i też pradziadka, jakby związana ze wspomnieniem i związana z jakby z przekazywaniem takim międzypokoleniowym relacji.
W formie jakiegoś dokumentu, który jest zawieszony, w formie listu?
Tak, to jest list, który Dawid napisał dla mnie, do mnie i przysłał tutaj do galerii jako taka bezpośrednia odpowiedź na zaproszenie do wystawy.
Co nam daje obejrzenie tej szerokiej perspektywy artystów w pracach?
Zobaczenie takiej wystawy, gdzie na przykład Weronika Wysocka zaproponowała pracę o Smoltoku, a Katka Bleichert w archiwach białostockich przejrzała bardzo dużo dokumentów dotyczących spółdzielczości międzywojennej w Białymstoku, po to, żeby stworzyć papier do pakowania prezentów ze znakami identyfikacyjnymi tych wszystkich spółdzielni, czy na przykład pocztówka Wisławy Szymborskiej, przeurocza i przedowcipna, zwracają naszą uwagę na rzeczy, których na co dzień nie jesteśmy świadomi. Moim takim osobistym grzechem jest czasami, jak się tak bardzo rozemocjonuję i coś mówię i mówię, ty słuchaj stara, tak powiedzenie do kogoś może być uznane za ageism. Są to jakieś takie mechanizmy, które sami wynieśliśmy bez tego języka, w którym dorastaliśmy. Pozwala nam zauważyć swoje przyzwyczajenia, swoje jakby kalki, zastanowić się w ogóle nad tym, w jaki sposób my funkcjonujemy społecznie. Bardzo często wcielamy w naszych zachowaniach i w naszej takiej mowie inne kalki, niż chcielibyśmy widzieć po prostu w jakichś takich górnolotnych narracjach.